coś na temat przyjęcia i panowie. Czy są fragment z Ewangelii Łukasza? A fragment z Ewangelii Łukasza od 28 rozdziału, 19 rozdział od 28 wersetu do 28, trochę dłuższy fragment. I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. A gdy się przybliżył do Betfage i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc: idźcie do wioski naprzeciwko, w której gdy do niej wyjdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeśli by was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak: Pan go potrzebuje. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich: dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli: Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłum mówili do niego: nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, że powiadam wam, że jeżeli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczami twymi, gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I zrównają się z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swojego. A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich: napisano, i będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, arcykapłani zaś uczeni w piśmie, a także przedniejsi z ludu szukali sposobu, by go zgładzić. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże i Ojcze nasz, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest pochodnią dla nas. Dziękujemy Ci za to, że Ty przywiodłeś nas tutaj dzisiaj, abyśmy mogli uczyć się, abyśmy mogli cieszyć się i radować właśnie Twoją przychylnością, Panie, Twoją mądrością też. Prosimy Cię właśnie o to, Boże, byś Ty w naszych sercach wylił te słowa, które dziś słyszymy, będziemy słyszeć, Panie, przez tak, aby one stały się ciałem w naszym życiu. Prosimy Cię, Boże, o zrozumienie. O to, Panie, aby nasze serca gorliwie zwróciły się właśnie ku Twemu Słowu. Prosimy Cię, Ojcze, to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Ten fragment, na pewno wiele żeście słyszeli kazań na ten temat. Marek chyba w zeszłym roku też mówił kazanie na temat Niedzieli Palmowej, więc pewnie będą jakieś powtórzenia. Natomiast celowo przeczytałem te trzy, można by powiedzieć, fragmenty o wkroczeniu Jezusa do Jerozolimy na osiołku, o tym, jak płacze nad Jerozolimą. Zupełnie jak Jeremiasz, i o tym, jak wypędza świątynię ze świątyni przekupniów, dlatego że tutaj od razu widać jego trzy urzędy: królewski, prorocki, kapłański, tak, że on jest tym, który jest nie tylko królem, ale tym, który jest prorokiem, czyli też, który jest arcykapłanem, który wchodzi do świątyni, żeby ją oczyścić. Natomiast zanim przejdziemy do tych, warto nakreślić kontekst, w jakim to wszystko się działo, słuchajcie. 30, 40, 50 lat wcześniej tak naprawdę Republika Rzymska zmieniła się w cesarstwo, w imperium. Historię już o cesarzu słyszeliście. On był tym, który rozpoczął wojnę domową, która została rozpoczęta wojna domowa po tym, jak on zginął. Wiemy, że następstwem tego na czele imperium stanął cesarz Oktawian August, który wyniósł jako bóstwo Juliusza Cezara na Panteon, sam mieniąc się i nazywając się Synem Bożym. Po nim, i to jest ten czas, kiedy Chrystus właśnie jest na ziemi, po nim władzę obejmuje Tyberiusz. Tyberiusz, który również nazywa się Synem Bożym, nazywa się Synem właśnie boskiego Cezara. I kiedy wspomnicie fragment o tym, jak przychodzą do Jezusa i mówią o monecie, o tym, co powinniśmy, nie mówią o monecie, ale mówią o podatkach, Jezus prosi o monetę, to najprawdopodobniej to była właśnie moneta z wizerunkiem Tyberiusza. Z jednej strony był jego wizerunek, napis syn bożowskiego Cezara, czyli boski syn, syn Boży, z drugiej strony najwyższy kapłan. I słuchajcie, to w pewnym sensie dość symbolicznie. Wiemy, że Chrystus jest Synem Bożym i On jest tym najwyższym kapłanem. W jakiś sposób pokazuje tak naprawdę, że mamy tutaj imperium, które jest rywalem dla tego Bożego Królestwa, które jest oczywistym rywalem i to jest imperium rzymskie. To ostatnie imperium chociażby z księgi Daniela, które powstanie. I tak jak dzisiaj, słuchajcie, wówczas Bliski Wschód był naprawdę centrum zainteresowania, jeżeli chodzi o Cesarstwo Rzymskie. Dzisiaj chodzi o ropę w pewnym sensie. Wtedy chodziło tak naprawdę o to, że szczególnie Egipt był spichlerzem dla Cesarstwa Rzymskiego i dla Rzymu, więc warto było dbać o porządek, o pokój w tym obszarze. A więc z jednej strony, słuchajcie, mamy potężne imperium, które, na czele którego stoi Boży Syn, tak się nazywa przynajmniej, i najwyższy kapłan. Z drugiej strony mamy Żydów. Z drugiej strony mamy Jerozolimę i Jerozolima w czasie Paschy, Jerozolima w czasie, kiedy następuje to święto, to nie było miasto, gdzie było około 50-100 tysięcy osób, ale to było co najmniej około miliona osób. Wszyscy ciągnęli w czas Jerozolimy. Z zapisków historycznych jest mowa o tym, że 10 lat po tym, jak Chrystus został ukrzyżowany, zabito około 260 tysięcy baranków właśnie paschalnych. Gdzieś mniej więcej baranek był na 10 osób, więc pomyślcie, to było około 2,5 miliona osób. Więc pamiętajmy o tym, że ten czas, który właśnie nadszedł, ta niedziela palmowa, ten czas Paschy, to nie jest jakaś tam... to nie jest tak, że Jezus wjeżdża do Jerozolimy i to jest niezauważone, słuchajcie. Ile towarzyszyło mu osób w tym wszystkim, czy to było 10 tysięcy, 20, 30, trudno powiedzieć, ale całe miasto było poruszone, tak jak czytamy to w Ewangelii Mateusza. Ale zmierzam do tego, że Jerozolima, gdzie jest ponad milion osób, gdzie wszyscy obchodzą tak naprawdę święto wyzwolenia Izraela spod tyranii Faraona, to jest podatny grunt na to, żeby pojawił się Mesjasz i żeby zaczął powstanie. Podatny grunt na to, żeby w końcu upokarzany Izrael, który ma chludną historię, który ma chludne zapowiedzi o tym, że pojawi się syn Dawida, czy zapowiedzi z Księgi Izajasza, czy to, co dzisiaj było czytane z Księgi Zachariasza, że nadejdzie tak naprawdę ten król, który sprawi, że Izrael będzie panował nad całym światem. To jest właśnie, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy można byłoby to wykorzystać. W pewnym sensie to są dwa pędzące na siebie takie mocno rozpędzone samochody, jeżeli mówimy o Imperium Rzymskim, a z drugiej strony, jeżeli mówimy o Izraelu i Jerozolimie. To zdarzenie wydarzyło się może później, 40 lat później, kiedy jest mowa o tym, jak Tytus oblega Jerozolimę. Zmienia to faktu, że tak naprawdę widzimy tutaj z jednej strony potężne imperium, które chce wszystko sobie podporządkować, z drugiej strony Jerozolimę, która chce się wyzwolić spod ucisku politycznego, gospodarczego, które ma aspirację zbudowaną właśnie na historii, na historii, która jest oparta właśnie na Bożej opatrzności, na tym, że Bóg wyzwolił Izraela, przeprowadził go przez Morze Czerwone, że Bóg dbał o Jerozolimę od momentu, kiedy Dawid ją podbił, troszczył się o nią, że ta historia była pełna zwrotów i upadków i to jest ten moment kulminacyjny, on powinien nadejść, oczekiwano tego Mesjasza, słuchajcie, to napięcie było czuć w powietrzu, że on się musi pojawić. No i mamy Chrystusa, słuchajcie. Mamy Chrystusa, który od 3 lat chodzi po Galilei, po Judzie, uzdrawia, naucza i nie sposób było jak gdyby nie słyszeć o tym. Nie sposób było nie słyszeć o tym, że pojawił się ktoś, kto jest co najmniej królakiem. Pojawił się ktoś, kto skrzeszył nawet zmarłych. Mowa jest tutaj o Łazarzu, a to wydarzenie miało miejsce właśnie zaraz przed tym, jak Chrystus wszedł do Jerozolimy. Ta historia z osiołkiem nie jest przypadkiem, słuchajcie. Jezus szedł z Jerycha do Jerozolimy 15 minut, nie potrzebował osiołka. Akurat 2-3 kilometry przed Jerozolimą potrzebował osiołka nie dlatego, że się zmęczył, ale dlatego, żeby symbolicznie właśnie wypełnić proroctwo Zachariasza i wskazać tak naprawdę na to, kim on jest, że on jest tym prawdziwym królem, obiecanym królem. A więc kiedy Jezus, słuchajcie, przyjeżdża na osiołku do Jerozolimy, wszyscy naokoło nie są obojętni wobec tego. Są uczniowie, którzy widzieli, towarzyszyli mu, widzieli cuda, które miały miejsce, przez te lata, nie do końca rozumieli, co Chrystus mówi o śmierci i o zmartwychwstaniu. Oni ciągle oczekują, że On będzie tym takim, można powiedzieć, wyzwolicielem. Mamy tłum, który oczekuje, że tak naprawdę tak, że ten, to jest ten Mesjasz, który i oni to krzyczą, oni się cieszą, oni się radują. Słuchajcie, to jest taki naprawdę radosny korowód. Rzucają szaty przed stopy osiołka, gdzie to jest ewidentnie nawiązanie do tego, jak to robili towarzysze Jehu, kiedy on był koronowany, a więc poddanie się pod stopy, pod panowanie właśnie tego, który jedzie na osiołku. Palmy, hosanna, czy racz nas zbawić, ratuj nas, ale tak naprawdę tłum mówi, ratuj nas od Rzymian, ratuj nas tak naprawdę od tego ucisku politycznego i gospodarczego. Ratuj też nas od przywódców, którzy jakby nie było współdziałali z Rzymianami. Mamy też przywódców, którzy też nie są obojętni, nie są wrodzy. Oni czują, że coś im się wymyka z ręki, że zaraz może tak naprawdę tłum, lud pójść za tym człowiekiem, za tym Jezusem z Nazaretu. A więc widzimy, słuchajcie, że kiedy spojrzymy na wjazd Jezusa do Jerozolimy, po pierwsze to się nie działo jakąś anonimową, wielki tłum temu towarzyszył. Przed nim, za nim rzucali właśnie te szaty, wymachywali gałązkami, krzyczeli hosanna, nawiązywali do psalmu 118, który dzisiaj żeśmy śpiewali, psalmu koronacyjnego, który właśnie wskazywał na tego Mesjasza, który miał nadejść. Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, prosto krzyczano. A więc widzimy, że lud oczekuje, że tak naprawdę Jezus będzie tym, który w końcu spełni ich nadzieje i oczekiwania. To, co trzeba zauważyć, co trzeba dostrzec, to, że tak naprawdę w tym sensie, jaki oni mają oczekiwanie, że Chrystus rozczarowuje. To nie jest prawdziwy król, on wjeżdża na osiołku, wiem, że Marek Brok o tym mówił, młodzieniec na osiołku wjeżdża do Jerozolimy, co to za król w ogóle. Są historyczne konotacje. Koronacja Salomona to jest dokładnie takim podobnym wzorcem, to się odbywało. Nie zmienia to jednak faktu, słuchajcie, że widać jakiś konkretny kontrast, wyraźny kontrast między Jezusem a ludem, który go wita. Lud się ratuje, lud się cieszy, krzyczy, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Nazywają go królem, ratuj, rzucają gałązki. Słuchajcie, u Jezusa tego nie widać. I to jest, słuchajcie, niesamowity kontrast pomiędzy właśnie oczekiwaniem ludu, a tym, co oni otrzymali. To jest ogromne, słuchajcie, ogromna jakaś przepaść, jakaś granica, totalne niezrozumienie. Wydaje się, że Jezus jest sam, ten lud po prostu cieszy się, ale tak do końca nie rozumie, co ma miejsce. Do końca nie rozumie, co ma miejsce. Oni mają jakieś oczekiwania, mają jakieś nadzieje, ale Jezus ich nie spełnia. To jest zupełnie inne nastawienie. Słuchajcie, lud się raduje, Jezus się smuci i zaraz za chwilę będzie lamentował nad Jerozolimą. Jemu nie jest do śmiechu. Lud krzyczy, raduje się, Jezus się smuci i lamentuje. Słowa ludu są, słuchajcie, pełne celebracji, właśnie takiego koronacyjnego klimatu. Jeżeli mówimy o Jezusie, to jego słowa są pełne potępienia. On mówi, że za chwilę coś się wydarzy, że za chwilę ta Jerozolima, która teraz jest radosna i wita króla, ale nie takiego, jakiego by się spodziewali i nie do końca rozumie, co się da, za chwilę nie będzie tej Jerozolimy. Ludzie oczekują najlepszego, słuchajcie, on zapowiada najgorsze. Słuchajcie, oni chcą wywyższenia, a on obiecuje im zniszczenie tak naprawdę, że Jerozolima zniknie tak naprawdę. Nie będzie kamieni na kamieniu. Oni oczekują, słuchajcie, bohatera, a on tak naprawdę zwiastuje sąd. Że za chwilę nadejdzie sąd nad tym miastem. Także, słuchajcie, nie było jeszcze dotychczas takiej koronacji, gdzie lud rozmijałby się tak bardzo z królem, gdzie lud rozmijałby się z tym właśnie namaszczonym królem. On odrzuca tak naprawdę tron, który oni mu ofiarują, bo to nie jest tron, który w taki sposób można wziąć, tak? Jerozolima wówczas była beczką prochu, wystarczyła iskra, słuchajcie, wystarczyła deklaracja polityczna i oni by poszli za nim. Ale Jezus poprzez charakter, jaki charakter tej koronacji, charakter, w jakim się pojawia ten osiołek, to, co on później mówi, wyraźnie wskazuje, że to nie w taki sposób to królowanie będzie objęte. I w ogóle to nie o to chodzi, o polityczną dominację. On odrzuca tak naprawdę tron, który mu ofiarują w taki sposób i osądza swój lud. I to jest, słuchajcie, ten potężny rozdźwięk między Chrystusem a Jerozolimą. Pokazuje tak naprawdę, jak bardzo Izrael rozminął się w swoich oczekiwaniach względem tego, co Bóg ma uczynić w kontekście Bożych obietnic, które zostały poczynione. Dla nich najważniejsze były sprawy wtórne. Sytuacja polityczna, sytuacja gospodarcza. Ich problemem nie był ich grzech, ich problemem nie było to, że oddalili się od Boga i że potrzebują nawrócenia. Ich problemem tak naprawdę byli Rzymianie. To był ich problem. Oni chcieli dominować, oni chcieli królować. Rzeczywiście Izrael został wybrany po to, żeby składać świadectwo, żeby zbawić świat, ale tak naprawdę ten Izrael sam potrzebował zbawienia. I to jest, słuchajcie, dla nas naprawdę jakieś ostrzeżenie, żebyśmy patrząc na to, jak Jerozolima przyjmowała Chrystusa, że z jednej strony przyjęli go rzeczywiście, krzyczeli, że on jest tym królem, a z drugiej strony Jezus mówi, że oni nie rozpoznali czasu nawiedzenia, żeby patrząc na swoje życie, na to, co dzieje się w naszym życiu, patrząc na sytuację, w której jest nasz kraj, żeby mieć świadomość tego, że jeżeli chcemy panować, jeżeli chcemy zmieniać ten świat, to się musi dokonać właśnie w taki sposób, jaki Chrystus nam pokazał. Poprzez krzyż, poprzez śmierć na krzyżu, poprzez służenie innym. Chrystus wyraźnie pokazał nam, na czym polega to jego królowanie. To nie jest naznaczone krwią poddanych, lecz jego krwią. I to jest wyraźny dla nas przykład, że jeżeli chodzi o nasze życie, jeżeli chodzi o Kościół, my jesteśmy wezwani do tego, żeby pójść w jego ślady. Nowe stworzenie, panowanie nad tym światem dokonuje się poprzez krzyż, nie zaś poprzez polityczne działania czy jakieś zewnętrzne rzeczy. One są również ważne, są istotne, ale one są wtórne. Na wszystkie te problemy, które mieli Żydzi, odpowiedzią był Mesjasz, ale Mesjasz, który oferuje im zbawienie, Mesjasz, który mówi wyraźnie, pamiętajcie się, a nie Mesjasz, który weźmie miecz do ręki i pobije Rzymian. I to nie jest nic nowego, słuchajcie. Już w czasach historii izraelskiej i Asyryjczycy, i Babilończycy wcześniej, cenie to był dla nich ich generalny problem, zapominając o tym, że to są rzeczy wtórne i że one są połączone tak naprawdę z tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o ich duchową sytuację i ich życie. A więc ta zewnętrzność, te wtórne rzeczy sprawiły, że oni oczekiwali rzeczywiście Mesjasza. I ten Mesjasz przyszedł, ale tak naprawdę nie mieli udziału w jego dziełach. My dzisiaj, kiedy wiemy, że Chrystus jest tym, który ukazał nam, w jaki sposób mamy panować, w jaki sposób mamy pracować na Bożą chwałę, powinniśmy go naśladować, brać swój krzyż i podążać za nim. On jest tym królem, który ukazuje nam, na czym polega królowanie i w jaki sposób zdobywane jest królestwo. Poprzez krzyż, nie zaś poprzez rzeczy wtórne. Chrystus też jest prorokiem. On jest tym, który... Słuchajcie, tutaj w tym 41 wersecie, gdy czytamy, że gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, to słowo zapłakał jest bardzo łagodnym słowem. W języku greckim to raczej oznacza lamentację. To naprawdę oznacza głęboki smutek, wręcz szloch nad miastem, które widzi. Chrystus jest tutaj jak Jeremiasz, który lamentował nad Jerozolimą. Chrystus jest tutaj jak ten, który wyraźnie, absolutnie nie jest ucieszony tym przyjęciem, które Jerozolima go przyjęła, dlatego że on widzi, że za 40 lat tak naprawdę nie zostanie kamień na kamieniu. Jerozolima zostanie zniszczona i zginie według szacunków od 500 000 do 1 000 000 ludzi w czasie oblężenia. Właśnie dlatego, że odrzucili prawdziwego króla. A więc ten wjazd do Jerozolimy, ta niedziela palmowa jest pełna paradoksów. Z jednej strony przyjmują go, ale z drugiej strony tak naprawdę nie rozumieją tego, kim on jest i co on chce uczynić. nie przyjmują go tak naprawdę jako prawdziwego króla, tylko jakąś swoją, jako swoją projekcję, kim ten król powinien być. Rzeczywiście on przyszedł, ale tak naprawdę to przyjście oznacza dla Jerozolimy sąd. I to jest ewidentne połączenie, słuchajcie, z przypowieścią o dzierżawcach winnicy. On jest tym, Bóg, dzierżawca winnicy, właściciel winnicy wysyłał sługi po owoce, ale oni zabijali te sługi. To jest wyraźna mowa o prorokach. Później wysłał swojego syna, gdzie tutaj to jest w tej przypowieści wyraźnie jest określa, kim on jest kimś więcej niż prorokiem, tak? Wysyła swojego syna i co? Oni również go zabijają. Dlatego Bóg co robi? Zabiera tą winnicę i oddaje innym. Chrystus teraz przychodzi po owoce. On dał winnicę, on oczekuje owoców dla swojego Ojca. Tych owoców nie ma. Te owoce są złe. Dlatego zapowiada sąd. Dlatego zapowiada sąd. I znowu, słuchajcie, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. My dzisiaj, należąc do Bożego ludu, powinniśmy również mieć świadomość tego, że Chrystus jest tym, który wymaga od nas owoców, który oczekuje, że będziemy wydawać owoc. Symbolicznie Jezus przeklina drzewo figowe, które nie wydaje owocu, właśnie wskazując, że to drzewo jest jak Izrael. Dlatego zostanie osądzone. My, widząc tą historię, również powinniśmy przyjąć sobie do serca to właśnie, że należąc do Chrystusa, będąc pośród Jego ludu, jesteśmy wezwani do tego, żeby wydawać owoce godne upamiętania, gdyż Chrystus jest tym, który ich poszukuje właśnie w imieniu Ojca. Chrystus też jest tym, który wstępuje do świątyni i oczyszcza ją. On jest tym prawdziwym kapłanem, arcykapłanem, który, tak jak to było zgodnie z prawem mojżeszowym, kiedy dom był objęty trądem, arcykapłan wchodził, kapłan i sprawdzał, zamykał ten dom, oczyszczał to miejsce. I w ostateczności, już na końcowym etapie, kiedy tak naprawdę ten dom był totalnie zarażony grzybem, nakazywał go burzyć. Natomiast jest tutaj pewnego rodzaju niezrozumienie, na które warto zwrócić uwagę. Jezus tak naprawdę nie neguje tego, że pielgrzymi mogli kupować zwierzęta na dzielnicy świątyni. Wyobraźcie sobie prowadzenie takiej owieczki z Galilei do Jerozolimy. Ona już nie była nieskalaną ofiarą. Ona była zmęczona, wyeksploatowana. To nie była ta najlepsza ofiara. Dlatego też ludzie brali pieniądze i kupowali zwierzęta w Jerozolimie. Chrystus raczej wskazuje na to, że kończy się pewien porządek. On przerywa porządek, który ma miejsce, bo za chwilę on się skończy. Bo ten typ, ten obraz, na który wskazuje świątynia, już przestaje być potrzebny, dlatego że Chrystus jest tą świątynią. N.T. Wright bardzo, bardzo ciekawą rzecz zauważył, że Jezus, chodząc po Galilei, chodząc po Judei i w różnych innych miejscach, uzdrawiając, też oczyszcza, mówiąc, niech będą ci oczyszczone twoje grzechy. On się zachowuje jak świątynia. Izraelici szli do świątyni, tak, żeby tam zostały, żeby byli oczyszczani. On jest tą świątynią, która się przemieszcza, tą, który oczyszcza. Jest jeden wyjątek, gdzie są trędowaci i on oczyszcza trędowatego i nakazuje mu iść do świątyni, żeby kapłan orzekł. Rzeczywiście, że jest oczyszczony. Okej. Okay. Słuchajcie, jeżeli ktoś trędowaty przyszedł, to powiedziałby ci, że no, jakiś człowiek mnie uzdrowił, to słuchajcie, to nie jest wiarygodne, dlatego ten kapłan był potrzebny. W innych przypadkach Jezus nie odsyła do świątyni. On jest tą świątynią, on jest tym, który oczyszcza. Świątynia wskazuje na niego, że on jest tym prawdziwym arcykapłanem, on jest tym prawdziwą ofiarą, która za chwilę zostanie złożona. Więc kiedy Jezus wpada do świątyni, przerywa na chwilę, na pół godziny może cały ten porządek, to znaczy wskazuje na to, że pierwsza rzecz, za chwilę to przeminie. Świątynia nie będzie potrzebna, bo ja dokonam tak naprawdę. To, na co świątynia wskazuje, za chwilę się wydarzy. Druga rzecz wskazuje na to, że Izraelici popadli w samozadowolenie i Jezus już w wielu miejscach o tym mówił, przecież też w wielu miejscach o tym mówił, że oni mówili, jesteśmy synami Abrahama, mamy świątynię, jesteśmy ludem wybranym, jesteśmy bezpieczni. Oni zakochali się w świątyni. Można powiedzieć, że w pewnym sensie to było jakieś wręcz bałwochwalstwo. Natomiast zapominali o tym, że to wszystko wskazywało tak naprawdę, było tylko obrazem tego, co ma się wydarzyć. Było obrazem tak naprawdę tego, co miałoby mieć miejsce. Tak samo jest jak z psem. Jak pokażesz mu coś palcem, psu, to nie będzie patrzył na to, tylko będzie patrzył na palec. Słuchajcie, Żydzi byli zapatrzeni na ten palec tak naprawdę, ale nie widzieli, że to wskazuje na Chrystusa, dlatego Chrystus to za chwilę usunie i to zrobi. Ale dla nas, słuchajcie, to jest też dobra nowina, bo to wskazuje, że to właśnie dzieło się za chwilę dokona, że Chrystus wstępując w tym ostatnim tygodniu, na początku tego tygodnia do Jerozolimy, on świadomie przychodzi do Jerozolimy, żeby umrzeć na krzyżu. Jezus nie jest, słuchajcie, jakimś takim dramatycznym bohaterem, jak to w wojnach wietnamskich czy w różnych wojnach miało miejsce, że no został na placu boju, musiał się bronić, żeby przeżyć, więc został bohaterem. Słuchajcie, historia osiołku i wiele różnych innych rzeczy wyraźnie nam mówią i my wiemy o tym, że od początku do końca on wiedział, co go czeka. Pomimo tego wjeżdżał w paszczę bestii. Od początku do końca wiedział krok po kroku, minuta po minucie, co będzie miało miejsce, że to będzie straszne wydarzenie, że on będzie tak naprawdę w centrum tego wydarzenia, a on to wziął na siebie, by umrzeć za nas na krzyżu i by wybawić Izraela, który tak naprawdę był głupi i nie rozumiał tego. On jest kapłanem, on jest arcykapłanem, który sam siebie składa w ofierze i sprawia, że my teraz możemy cieszyć się Bożą przychylnością, cieszyć się Bożą błogosławieństwem, ale przede wszystkim życiem wiecznym, tym, że jesteśmy zaproszeni na wesele Pana. Kiedy spojrzymy na przypowieść o uczcie weselnej, ta przypowieść uczcie weselnej dość fajnie ilustruje właśnie to, co ma się wydarzyć. To, że ci, którzy byli zaproszeni, odrzucili zaproszenie, więc Bóg jest tym, który przymusza, wręcz król przymusza, żeby przyszli na tą ucztę weselną już właściwie wszystkich. Tak? To jest mowa też o nas, o poganach. I wszystko właściwie jest okej, tylko słuchajcie, jak to jest w przypowieściach, które mówi Jezus, w pewnym momencie jest jakiś zgrzyt, jest jakieś takie zacięcie, kiedy król wchodzi, patrzy na niego i mówi, a ty się skąd wziąłeś? Skąd masz te szaty? Nie masz szat świątecznych. Bo nie miał, został wrzucony do piekła. A tak naprawdę, słuchajcie, tym, który był bez tej szaty, tym, który został dla nas ogołocony, którego szaty zostały zrzucone z niego, który został przybity do krzyża dla nas, był Chrystus. Uczta weselna dla królewskiego syna król rzeczywiście zasponsorował, ale zasponsorował i zapłacił najwyższą cenę ofiarą swojego królewskiego syna. To jest właśnie ciekawy obraz, który ukazuje nam, że Chrystus jest tym, który swoim życiem, swoją śmiercią na krzyżu i swoim dziełem sprawił, że my dzisiaj jesteśmy właśnie zaproszeni na ucztę baranka, na ucztę z odlubieńcem, którym jest sam Chrystus. A więc kiedy, słuchajcie, spojrzymy na gwiazdę Jerozolimy Jezusa i na to, co zaraz potem się wydarzyło, widzimy wyraźnie, jaki jest rozdźwięk między Jezusem a ludem. Oni oczekują zupełnie innego króla. Oni dla nich ich problemem nie jest przede wszystkim ich sytuacja życiowa, to, gdzie stoją przed Bogiem, ale ich problemem są Rzymianie. Dlatego też totalnie rozmijają się z tym, co Chrystus pokazuje. Ważne jest to, żebyśmy my, jako Jego lud, rozumieli to i byli tymi, którzy podążają za Jego przykładem, a więc biorą swój krzyż i służą i królują w taki sposób, jak On nam pokazał, właśnie poprzez poświęcenie i śmierć. Druga rzecz, słuchajcie, to jest to, że Bóg jest tym, który oczekuje od nas owocu. On oczekiwał od Izraela owocu, On oczekiwał od Jerozolimy, że wyda rzeczywiście owoc, gdyż Izrael był winnicą, która tak naprawdę nie wydawała owocu. On dzisiaj również od nas oczekuje owocu. On również dzisiaj przychodzi do swojego ludu i oczekuje, że będziemy wydawać owoc godny właśnie upamiętania. Trzecia rzecz jest taka, słuchajcie, że on jest tym, który który jest z jednej strony arcykapłanem, ale z drugiej strony on jest tym, który sam siebie złożył ofierze, abyśmy my mogli cieszyć się i radować właśnie. Już nie jakimiś właśnie symbolicznymi rzeczami, ale tą prawdziwą, realną rzeczywistością, jaką jest stanie przed jego obliczem w niebie, jako właśnie jego umiłowane dzieci w płaszczu jego sprawiedliwości. Amen.